uśmiechem na twarzy.
Ewa Bem śpiewała o malowaniu obrazka dla mamy, natomiast Artur Barciś przeczyta jedno z opowiadań Renaty Piątkowskiej o tym, jak dzieci w przedszkolu malowały portrety swoich ojców i jakie zamieszanie wprowadził jeden z tych wizerunków.
Portret taty. Jak ja lubię rysować! A właśnie wczoraj w przedszkolu nasza pani powiedziała: dzieci, zbliża się Dzień Ojca, z tej okazji niech każde dziecko namaluje portret swojego taty. Potem oprawimy wasze rysunki w ramki i prezent gotowy. Wszystkie dzieci zabrały się do pracy. Malowały w skupieniu, niektóre z przejęcia wysunęły nawet koniuszki języków, a inne przygryzały wargi. Tomek, zobacz, powiedział Maciek, pokazując swój rysunek. Mój tata jest nawet trochę podobny do twojego. No, chyba tak. Rysunki Wiktora i Szymka też mało się różnią od naszych, stwierdziłem. Za to zobacz rysunek Bartka, szepnął Maciek. On namalował tacie długie włosy i kolczyk w uchu. No to może on się pomylił i narysował swoją mamę, zaciekawiłem się. Inne dzieci też zwróciły uwagę na rysunek Bartka. Proszę pani, czy tak może wyglądać tata? Zapytała Ania, wskazując palcem na kartkę Bartka. Jego tata ma dłuższe włosy niż moja mama, zmartwiła się Marta. Odczepcie się, zdenerwował się Bartek. Mój tata ma długie włosy, bo mu się tak podoba. Ciekawe, czy on czasem zaplata je sobie w warkoczyki? Chciała się dowiedzieć Ania. To nie może być tata, stwierdził Olek, bo panowie nie noszą kolczyków. To na pewno jest jego mama. Wcale nie! Bartek był już bliski łez. To jest mój tata, a wy się nie znacie! Pani kazała dzieciom powiesić gotowe rysunki na ścianie. Jednak Bartek schował swój obrazek i nie chciał go już nikomu pokazać. Dzieci, powiedziała pani, tatuś Bartka nosi długie włosy i kolczyk w uchu. Bartek świetnie go namalował, bardzo mi się podoba jego praca. Tata Bartka jest muzykiem, artystą, występuje na scenie. Artyści często ubierają się kolorowo, noszą długie włosy, czasem nawet farbują je na różne kolory. Ale pamiętajcie, że jeśli ktoś wygląda lub ubiera się inaczej, to nie powód, żeby się z niego śmiać lub mu dokuczać. A mój sąsiad jest kominiarzem, zawołał Jacek. Ten dopiero wygląda, ale ja się z niego nie śmieję, dodał szybko. A ja widziałam kiedyś, jak występowały baletnice. Były śliczne. A potem na scenę wbiegli panowie, tancerze. Ładnie tańczyli, ale byli ubrani tylko w takie obcisłe rajtuzy. Nikt się z nich nie śmiał. Ludzie nawet bili brawo, powiedziała Agata. Całe szczęście, że mój tata nie jest tancerzem, pomyślałem. Bo jak on by wyglądał w obcisłych rajtuzach? Dzieci, jutro w przedszkolu będzie dzień muzyczny. Poznacie różne instrumenty. Zobaczycie, jak się na nich gra. To właśnie tata Bartka opowie wam wiele ciekawych rzeczy o muzyce. Choć jest bardzo zajęty, zgodził się być naszym gościem, zapowiedziała pani. I rzeczywiście, następnego dnia tata Bartka przyniósł do przedszkola gitarę, harmonijkę, flet i skrzypce. Potrafił grać na wszystkich tych instrumentach. Jakoś nikt nie wspominał już o jego długich włosach i kolczyku w uchu. Tata Bartka zachęcał wszystkich, by spróbowali zagrać coś na flecie lub gitarze. Dzieci były zachwycone, a Bartek pękał z dumy. Już nikt się nie śmiał z jego rysunku, który Bartek nie wiadomo kiedy powiesił obok innych. Po powrocie z przedszkola spytałem tatę: Tato, czy ty potrafisz grać na jakimś instrumencie? Nie. Odparł tata. A czy mógłbyś zapuścić sobie włosy tak do ramion? No, raczej nie chciałbym mieć takich długich włosów, odparł zdziwiony tata. A może chciałbyś chociaż mieć kolczyk w uchu? Zapytałem. Kolczyk? Nie, to chyba boli, gdy przebija się ucho. Nie chciałbym nosić kolczyka, stwierdził tata. No to szkoda. Bo bez tego wszystkiego wyglądasz normalnie, a nie jak artysta. Byłem wyraźnie rozczarowany. A gdy przyjdziesz po mnie do przedszkola, mógłbyś założyć chociaż korale? Zapytałem z nadzieją w głosie. Ma takie ładne różowe, dodałem. Mam przyjść po ciebie w różowych koralach? Zaśmiewał się tata. Ech, nigdy nie uda mi się przerobić go na artystę. Pomyślałem, machając z rezygnacją ręką.
Ten nasz tata to okropnie fajny facet. Nie chciał draki, więc dzieciaki wziął na spacer. Dobrze z tatą iść, dobrze z tatą iść. Teraz pewnie dla ochłody zaprowadzi nas na lody, zimne lody dla ochłody. Zimne lody dla ochłody to jest myśl. Choć nasz tata robi strasznie duże kroki, i nie patrzy wcale na nas, lecz w obłoki. Dobrze z tatą iść, dobrze z tatą iść. Teraz pewnie dla ochłody zaprowadzi nas na lody, zimne lody dla ochłody. Zimne lody dla ochłody, to jest myśl. Chociaż tato wcale teraz nas nie słucha, bo mu słońce szepce właśnie coś do ucha. Dobrze z tatą iść, dobrze z tatą iść. Teraz pewnie dla ochłody zaprowadzi nas na lody, zimne lody dla ochłody. Zimne lody dla ochłody, to jest myśl.
Trzej bracia. Baśń braci Grimm w tłumaczeniu Mieczysława Rościszewskiego. Był raz człowiek, który miał trzech synów, a za całe mienie jeden dom, w którym mieszkał. Każdy z synów chętnie by objął ten dom po jego śmierci, ale ojciec jednakowo kochał każdego z nich. Sam nie wiedział, jak miał zrobić, ażeby żadnego nie skrzywdzić. Sprzedawać domu nie chciał, gdyż dom ten był jeszcze własnością jego przodków. Prawda, że mógłby był w ten sposób jednakowo synów obdzielić, ale przyszła mu inna myśl do głowy. Rzecze: idźcie w świat i zmierzcie się. Niech każdy z was nauczy się jakiego rzemiosła, a gdy wrócicie, to ten, który wykaże najlepszy rezultat swej pracy, dom po mnie obejmie. Synowie zgodzili się na to. Starszy obrał sobie zawód kowala, średni golibrody, a najmłodszy fechmistrza, czyli szermierza. Następnie oznaczyli czas, w którym mają się zejść z powrotem i puścili się w drogę. Zdarzyło się tak, że każdy z nich dostał się do zdolnego majstra i mógł się dobrze w zawodzie swym wydoskonalić. Kowal musiał podkuwać konie króla i myślał sobie: no, nic ci nie brakuje, będziesz miał dom. Golibroda oskrobywał zarost samym wybrednym panom i także twierdził, że dom będzie jego własnością. Fechmistrz otrzymał niejedno cięcie, ale zaciskał zęby i wcale się nie zrażał. Myślał sobie: jeżeli cię byle cięcie zrazi, to domu nigdy nie dostaniesz. Skoro więc termin oznaczony minął, bracia zeszli się znowu u ojca. Nie wiedzieli jednak, kiedy znajdą odpowiednią okazję do wykazania swoich talentów. Siedzieli przeto razem i radzili. Gdy tak siedzą, nagle tuż obok leci zając przez pole. Ach, zawołał Golibroda, ten się zjawia jak na zawołanie. Wziął kubek, mydło i rozbijał pianę do puty, dopóki zając nie nadbiegł. Wtedy namydlił go w pełnym biegu i wygolił mu bródkę, nie zaciąwszy go ani razu. To mi się podoba, rzekł ojciec. Jeżeli tamci nie popiszą się lepiej, dom będzie twój. Niedługo trwało, aż tu w pełnym galopie jedzie jakiś pan powozem. No, teraz ojciec zobaczy, co ja umiem, zawołał kowal. Skoczył za powozem, oderwał koniowi pędzącemu galopem wszystkie cztery podkowy i w pełnym biegu przybił mu cztery nowe. Ależ z ciebie zuch, rzekł ojciec. Wykonywasz swoje rzemiosło tak dobrze, jak twój brat swoje. Doprawdy nie wiem, któremu z was oddać dom. Na to ozwał się trzeci. Ojcze, pozwól i mnie się popisać. A że właśnie deszcz zaczął padać, fechmistrz obnażył swoją szpadę i krzyżową sztuką jął nią manewrować nad swoją głową tak, że ani jedna kropla nań nie spadła. Gdy zaś deszcz się powiększył i stał się wreszcie tak ulewnym, jak gdyby ktoś na niebie ceber opróżniał, jął machać szpadą coraz mocniej i pozostał najzupełniej suchym, jak gdyby siedział pod dachem. Gdy ojciec to zobaczył, zdziwił się i rzekł: tyś się najlepiej wykształcił. Dom należy do ciebie. Tamci obaj przystali na to, boć tak było poprzednio umówione, ale że wszyscy trzej kochali się bardzo z sobą, zostali przeto razem. Każdy prowadził swoje rzemiosło. Że zaś byli majstrami, co się zowie, przeto zarabiali dużo pieniędzy i w zadowoleniu wspólnym dożyli późnej starości. Na tym skończyła się audycja z uśmiechem na twarzy, ale temat ojca pozostaje. Michał Kowalonek i piosenka List od syna.
Odkąd pamiętam, byłeś mi wszystkim w zasięgu wzroku, w zasięgu moich rąk, w swej prawej dłoni mieściłeś dwie moje, a w twoim cieniu mieścił się cały mój świat. Piszę ten list, piszę tych parę słów, może zobaczyć nam uda się znów. Proszę o odpis, jeśli czytasz ten list, odpisz proszę, ściskam cię mocno, twój syn. Ja jeszcze zdrów, liczę, że tata też, może nie ranny mój tata gdzieś jest. Mocno mnie martwi i smuci, że nie wiem gdzie jest, nie wiem czy wróci tu. Już tata sobie nic nie robi z tego, bo ta wojna musi raz skończyć się. Niech tata sobie nic nie robi z tego, bo ta wojna musi raz skończyć się. Piszę ten list, piszę tych parę słów, może zobaczyć nam uda się znów. Proszę o odpis, jeśli czytasz ten list, odpisz proszę, ściskam cię mocno, twój syn. Ja jeszcze zdrów, liczę, że tata też, może nie ranny mój tata gdzieś jest. Mocno mnie martwi i smuci, że nie wiem gdzie jest, nie wiem czy wróci tu.
Piosenka była współczesna, pochodzi z wydanej w maju ubiegłego roku płyty o miłości w czasach powstania. Dla odmiany proponuję cofnięcie się w czasie do staropolszczyzny i istniejących wówczas przepisów regulujących prawa i obowiązki rodziców i dzieci. Oto obszerne fragmenty hasła Ojciec z Encyklopedii Staropolskiej Zygmunta Glogera, która ukazywała się w latach 1900-1903. Ojciec, a właściwie po staropolsku ojciec, tak jak lud wymawia dotąd. Prawo polskie pozwalało ojcu syna karać albo ukarania sądowego żądać, tylko nie pozwalało go testamentem wydziedziczać. Występne córki oddawano do klasztorów. Pozwolenie ojca i matki na małżeństwo, zarówno syna jak córki, bez względu na ich wiek, było zawsze potrzebne. Statut Wiślicki pozwalał na wydziedziczenie syna tylko w razie, jeżeli ten targnął się na życie brata lub krewnego dla sukcesji. Statut Litewski uznawał więcej przyczyn powodujących wydziedziczenie, na przykład jeżeli syn porwał się na ojca, za co była kara śmierci, jeżeli znacznie skrzywdził ojca na majątku, jeżeli ojcu wytoczył sprawę gardłową, nie w interesie Rzeczypospolitej, jeżeli mu odmówił poręki w sądzie, jeżeli złe życie prowadził, jeżeli ojca w starości zaniedbał, jeżeli go z niewoli nie wykupił. Czacki twierdzi, że w ciągu dwóch wieków było tylko 8 wydziedziczeń w aktach litewskich. Jedno za zdradę kraju, ale gdy się syn usprawiedliwił sądownie, ojciec mu przebaczył. 4 córki wydziedziczono za złe życie, 2 synów za targnięcie się ręką na rodziców i 1 za niewykupienie ojca z niewoli tatarskiej. Te same winy synowskie uważane były jednakowo i względem matki. Ojciec żony zwał się Świekier, pana domu zwano ojcem czeladnym. Ksiądz Pilchowski powiada, że, cytat, przodkowie nasi z panów wszelką nienawiść, a z sług wszelką zażliwość otarli, zowiąc pana ojcem czeladki.
Jestem synem mego ojca, jestem ojcem mego syna. Każdy z nas osobno wzięty, całą resztę przypomina. Nie potrafi się odróżnić od swej własnej jego twarzy, chociaż twarz zupełnie inna, może czasem mi się marzy. Może czasem. Ojciec ojca mego ojca patrzy na mnie z głębi życia. Choć już nie ma ani ciała, ani ducha do ukrycia. Dam mu swoje własne ręce, dam mu moją własną głowę. Niech pożyje sobie jeszcze i niech czasy pozna nowe. Skoro tak się pcha do świata i nie daje mi spokoju, niech poleży w moim łóżku, niech postoi w przedpokoju. Nic mu więcej dać nie mogę, choć jest przodkiem mego przodka. Niż to życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Niż to życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Jestem ojcem mego syna.
Jestem synem mego ojca, jestem ojcem mego syna, śpiewał Grzegorz Turnał, przypominając ciągłość pokoleń. Autor słów tej piosenki to Michał Zabłocki. Przed przerwą na reklamy jeszcze Stanisław Sojka, który opowie śpiewem o jednym z etapów życia.
Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. O mojej tęsknocie nie mówię nikomu. Trzeba się będzie nauczyć nowego bywania samemu wśród okoliczności. Cóż, czasami wpadnie jeden z drugim w gości, to cieszy i mówi wiele o miłości. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. O moich troskach nie mówię nikomu. Damy radę, tato, wszystko idzie dobrze. Jesteśmy w rozpędzie, rozpęd jest aż miło. Wierzę i rozumiem, chociaż trudno mi. To jest prawo życia, jest tak jak ma być. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. O moich troskach nie mówię nikomu. Przyszedł czas na zmiany, dzieci poszły z domu. Wszystko się zmieniło. Nie powiem o tym
do reklamy.